Właśnie, dziękuję. Ja już w takim jeszcze właściwie już jestem w wieku, że zanim zacznę mówić, to już należałoby usiąść. Jest to pewien już przejaw. Chciałbym braterstwo w pierwszej kolejności przekazać miłe uczucia bratniej miłości przez pozdrowienia. W pierwszej kolejności ze zboru ludu Pana w Oleszycach. Prawie część nas jest, dość duża grupa też i pozostała. I braterstwo wyrazili życzenie, aby przekazać te pozdrowienia, co też czynię. Rozmawiałem też telefonicznie z bratem Kopczykiem Adamem z Australii. Prosił, aby serdecznie pozdrowić. Miał bardzo ochotę być, ale mówi, nie wie, stan zdrowia i jego mamy no nie pozwala mu przybyć. Być może mówi, że jeszcze na konwencję do Lwowa zdąży. Pozdrowienia też od brata Andrzeja Łajbidy, z którym miałem możliwość przed wyjazdem rozmawiać, jak również od brata Józefa Zabuja z Częstochowy, który w dzisiejszym dniu jest usługą w zborze ludu Pana w Lublinie. I ci wszyscy bracia prosili, aby serdecznie pozdrowić, co też przekazuję. Przed nami ten werset, że mamy mocniejszą mowę prorocką. Chociaż z drugiej strony, jak popatrzymy na list do Koryntian, 13 rozdział, 9, 10 werset mówi, że po części znamy, po części prorokujemy. Inne tłumaczenie mówią też, że nasze poznanie jest cząstkowe. Myślę, że żaden z nas nie może sobie rościć takiej pretensji, że ma zupełne już poznanie. Ja w dzisiejszej może braterstwo lekcji chciałbym z braterstwem się podzielić tematem, który został tak wywołany trochę wcześniej, właściwie nie badanie temat, ale badanie o kapłaństwie, o kapłanach z 21 rozdziału 3 Księgi Mojżeszowej. Jakie warunki miał spełniać kapłan? Warunki, gdzie rozdział ten mówi, że warunki czystości, aby się nie splugawił nad umarłym. Jak tworzyć rodzinę. No i że kapłan przede wszystkim miał być jaki? Bez skazy, czyli niczego nie mogło brakować, kompletny. Brat Leszek wczoraj w swoim wykładzie wspomniał, że my jesteśmy czym? Królestwem i kapłaństwem. I wiele rzeczy jest właściwie ukazanych w obrządkach narodu izraelskiego. Ja chciałbym dzisiaj podzielić się pewnym zdarzeniem, do którego odwołał się nasz Pan. I za podstawę rozważania będą słowa, dwa fragmenty z Ewangelii Łukasza, pierwszy, z 5 rozdziału od 12 wersetu, gdzie czytamy: i stało się, gdy był w niektórym mieście, że oto był tam mąż pełen trądu, który ujrzawszy Jezusa, padł na twarz i prosił go, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Wtedy wyciągnął Jezus rękę, dotknął go, mówiąc: chcę, bądź oczyszczony. I zaraz odszedł trąd od niego i przykazał mu, aby tego nikomu nie powiedział, ale rzekł: idź, a ukaż się kapłanowi i ofiaruj za oczyszczenie twoje, tak jak rozkazał Mojżesz na świadectwo przeciwko nim. I rozchodziła się tym wieść więcej powieść o nim i schodziły się mnóstwa wielkie, aby go słuchały i uzdrowieni byli od niego, od niemocy swoich. Ten zapis, wiemy, że jeżeli mówimy o trądzie, to w symbolice trąd oznacza co? Grzech. Różne formy grzechu. Dość często trędowaci byli oddaleni od społeczności, dość często w samotności, bądź w grupie podobnie chorych. Pan Jezus uzdrowił trędowatego i odesłał do kapłana. Dlaczego? Dlaczego odesłał do kapłana? Przecież on już był co? Oczyszczony z trądu. Tak, bo taka była ustawa względem uleczonego z trądu, o czym mówi 3 Mojżeszowa, 14 rozdział i drugi werset. I my dzisiaj może będziemy chcieli popatrzeć na działalność kapłana odnośnie grzechu, odnośnie trądu, czyli odnośnie grzechu. Lecz kiedy popatrzymy na tenże samą Ewangelię Łukasza, a 17 rozdział, werset 11, to mówi troszeczkę inne zdarzenie. Mówi tak. I stało się, gdy szedł Jezus do Jerozolimu, że szedł pośrodku Samarii i Galilei. A gdy wchodził do niektórego miasteczka, zabieżało mu 10 trędowatych, którzy stali z daleka. A ci, podniosłszy głos swój, rzekli: Jezusie nauczycielu, zmiłuj się nad nami. Które on ujrzawszy, rzekł im: szedłszy, ukażcie się kapłanowi. I stało się, gdy szli, że oczyszczeni są. Ale jeden z nich, ujrzawszy, jest uzdrowiony, wrócił się z wielkim głosem, chwaląc Boga. I padł na oblicze swoje u nóg jego, dziękując mu, a ten był Samarytanin. A Jezus odpowiadając, rzekł: zaś nie 10 jest oczyszczonych, 9 gdzie jest? Nie znaleźli się, aby się wrócili i dali chwałę Bogu jedno ten cudzoziemiec. I rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja ciebie uzdrowiła. Popatrząc na te dwa zapisy, możemy powiedzieć, że nastąpiło dwa uleczenia z trądu. W pierwszym przypadku człowiek uleczony z trądu przez Pana zostaje wysłany do kapłana. I to jest zgodne z literą prawa zakonu. Przy tym właściwie cały czas musimy wziąć pod uwagę, że kapłan nie był lekarzem. Czy był lekarzem? Sprawach duchowych, siostra mówi. Nie był lekarzem, lecz mógł rozeznać stan co? Choroby. Dlatego mówi: idź, ukaż się kapłanowi. Rozeznać stan choroby, czyli kapłan mógł rozeznać stan grzechów. Jak gdybyśmy zechcemy wspomnieć tutaj później o znaczeniu tego. W drugim przypadku Pan Jezus o leczeniu tym 10 trędowatych nieuleczonych wysyła do kapłana. Tam został uleczony i wysłany do kapłana, a tutaj 10 nieuleczonych zostaje wysłanych do kapłana. Po co? jeśli byli nieuleczeni. Ja myślę, że przez tą drogę trędowaci, ci chorzy rozmyślali. Dlaczego ten, który leczy innych, nam każe iść do kapłana, kiedy na naszym ciele nie ma żadnych oznak oczyszczenia? Nie ma oznak uleczenia nas z trądu, a więc ciąży na nas w dalszym ciągu grzech. Pan wysyła za wcześniej. A jednak w drodze zostali co? Uleczeni. Myślono, co ten kapłan może stwierdzić, jeżeli żadnych oznak nie ma. Ale w drodze zostali uleczeni. Jeden z nich, z tych 10, jak zapis podaje, oddaje chwałę Bogu. I powraca do Pana Jezusa, pada na oblicze przed Nim, dziękując, że został uleczony. A Jezus, odpowiadając, rzekł: zaś czy ja nie zostało tych pozostałych 9 uleczonych? Czy nieuleczonych zostało 10? Dlaczego tylko powrócił ten jeden? Tych 10 uleczonych, ten jeden, który jeszcze powraca do naszego Pana, tak jakby Pan Jezus wyręcza kapłana cielesnego w narodzie izraelskim i mówi, rzekł, stwierdził: wstań, idź, co cię uleczyło? Wiara twoja cię uleczyła. Wiara ciebie uzdrowiła. I Pan Jezus uznał go za czystego i mógł powrócić do społeczności, do rodziny. Jeden uleczony, powracający do Pana, wskazuje na tych, którzy odczuwają wdzięczność i tą wdzięczność starają się poprzeć uczynkami przez bliskość z Panem Jezusem. Z tym, który go uleczył. I moglibyśmy powiedzieć, że są to naśladowcy Pana Jezusa. Są to ci, którzy pragną Pana Jezusa naśladować. Ale braterstwo, tak myśląc o tym, zadałem sobie pytanie. Jeżeli 10, a powraca tylko jeden, który chce uczcić Pana Boga, oddać wdzięczność, a 9, zadaję sobie pytanie, a w której części ja bym chciał się co? Widzieć. Jak wielu uleczonych, jak gdyby, a tylko jeden pragnie oddać Panu Bogu wdzięczność. Moglibyśmy powiedzieć, że jest...
uczcić Pana Boga, oddać wdzięczność.
No nie wydaje mi się, że to ja mówiłem. No. Chciał oddać tą wdzięczność. Wspomnieliśmy naznaczenie 10 uleczonych w drodze, a teraz chcielibyśmy zwrócić uwagę na tego jednego, którego Pan uleczył. Gdzie zapis mówi, że a był to mąż pełen trądu. Na kogo mógłby wskazywać? Jeżeli jest to wspomniane, to Pan Jezus chce nam pozostawić pewną lekcję. Na kogo może wskazywać? Mąż pełen trądu. Cały rodzaj ludzki jest pokryty ciężarem grzechu wynikłym z przestępstwa adamowego. Na wszystkich ciąży grzech adamowy. Ciąży również na narodzie izraelskim, żyjącym też w potępieniu przez niewykonanie zakonu. Trąd reprezentuje grzech w różnych formach oraz skutki. Dość często jest zaraźliwy. Jest to po prostu zepsuty charakter człowieka. Ale ten człowiek padł na twarz i prosił go. wyznaje swoje niedoskonałości, prośba o przebaczenie i zobowiązuje się zerwać z grzechem, czyniąc pokutę. Mówiąc: Panie, jeśli możesz, oczyść mnie. Prośba, aby Pan dokonał oczyszczenia człowieka. Jeśli będzie prosił i pragnął, będzie mógł być oczyszczony. Każdy człowiek, jeśli będzie prosił, pragnął, będzie mógł być oczyszczony. My również potrzebujemy oczyszczenia, ponieważ na nas również dotyka grzech Adamowy i jego skutki. Ktoś mógłby zapytać, właściwie to przez co możemy być oczyszczeni? Ja chciałbym tylko może tak wspomnieć. Pan Jezus w Ewangelii Jana mówi, 8 rozdział, 32 werset. Poznacie prawdę, a prawda co? Wyswobodzi. 8 rozdział mówi, 36 werset. Przecież jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi co? Będziecie. Ale myślę też, że przez usprawiedliwienie. I o tym mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, w tym 5 rozdziale. Przez również i śmierć, i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Wtedy wyciągnął rękę Jezus, rzekł, rękę dotknął go mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I zaraz trąd odszedł od niego. Ręka jest symbolem energii, wpływu i mocy. Pan Jezus użył tej mocy, którą otrzymał przez swoje poświęcenie od Ojca Niebieskiego. Dostarczył też, składając z siebie swoje życie, legalnej podstawy do uleczenia z trądu, czyli z grzechu. A rzecz czynna uleczenia człowieka nastąpi dopiero kiedy? Czy nastąpiła już? Podstawy do uleczenia z grzechu Adamowego są, ale rzecz czynna dopiero nastąpi. To, co mówimy dość często na naszych zebraniach w tysiącleciu, bądź w czasie restytucji, w czasie naprawienia wszystkich rzeczy. Ale przykazał mu w tym wszystkim nikomu jeszcze co? Nie mów. Nikomu nie mów. Co to oznacza? Faktycznie to rzecz, o tym się wszyscy co? Wokół dowiedzieli czy nie dowiedzieli? Dowiedzieli się, ale Pan Jezus chciał dać jasno do zrozumienia. Coś chciał dać, kiedy mówił, żeby nikomu nie powiedział. Poselstwo to nie miało być objawione wszystkim jednocześnie. I gdybyśmy tak chcieli popatrzeć, to najpierw było skierowane do narodu izraelskiego, a szczególnie do nauczonych w Piśmie Świętym. Przyszedł do swoich, a swoi co zrobili? No nie przyjęli go. Nie przyjęli go. Objawione jest to też skierowane do kapłanów wieku Ewangelii. Nie wszystkim chrześcijanom, ale tylko kapłanom wieku Ewangelii. A na końcu zostanie to skierowane do całego świata, do wszystkich ludzi na świecie. Mówi, ale idź, ukaż się kapłanowi. I bardzo ważna rzecz. Mówi, i ofiaruj za uczyszczenie twoje, tak jak rozkazał Mojżesz. Co to oznacza? To znaczy, że tylko kapłan, i najwyższy kapłan i podkapłani i kapłani będą mieli prawo w przyszłości uznać, czy człowiek jest chory na trąd, czy ma grzech, czy jest czysty. Jeśli będzie czysty, to ma złożyć ofiarę za oczyszczenie swoje. O tym dzisiaj nie będziemy wspominać, bo to możemy tylko powiedzieć, że składa ofiara złożyć miał ofiara składała się z czego? No, dwa wróbelki miał przynieść. Myślę, że tam jest też pokazana wspaniała lekcja. I myślę, braterstwo, tak, że ale ten człowiek będzie musiał wielce pracować na to, aby utrzymał swoje życie. Będzie musiał też uznać Pana Jezusa, Jego ofiarę, również ofiarę Kościoła i złożyć z siebie swoją ofiarę, tych dwa wróbelki. Osobne by było rozważanie i temat, którego dzisiaj nie chciałbym może poruszać, bo wtedy może być uznany za czystego. Poza figuralni kapłani, no chciałbym o tym wspomnieć, dlaczego o tym tylko wspomniałem, ponieważ nam się wydaje, że w wieku przyszłym, w wieku tysiąclecia będzie tak wspaniale. No, mówi się tak, ja dzisiaj nie chcę korzystać z tych nadarzających się sposobności, ale jak będzie ten czas, to ja co? Skorzystam. Będą sprzyjające warunki, ale jednak, aby dostąpić życia wiecznego na ziemi, to trzeba się poddać pod te warunki, jakie Pan Bóg wprowadzi w tym okresie czasu. Jeżeli dziś komuś stoi na przeszkodzie nieraz, aby usiąść na pierwszej ławce, bo jeszcze mam wiele rzeczy do załatwienia i chcę czekać na czas tysiąclecia, to nie wiemy, co będzie w przyszłości, bo zapis podaje, że gdy się skończy 1000 lat, to co będzie? Szatan zostanie rozwiązany. I myślę, że człowiek stanie się też w bardzo trudnym położeniu, po której stronie w życiu stanąć. Poza figuralni kapłani, czyli teraz przygotowujące się klasa Kościoła, już obecnie powinna uznawać czystość moralną lub nauk oraz rozsądzać karność nowego stworzenia. O czym apostoł Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział 28 do 32 wersetu. Jeśli jesteśmy kapłanami, moje braterstwo, czy jesteśmy kapłanami? No, brat Leszek mówi, że jesteśmy czym? Królewskim kapłaństwem. No to jesteśmy czy nie jesteśmy? Proszę? Proszę? No, apostoł Piotr jak napisał? No jak napisał? No, zgadza się z tym, że z tej strony zasłony my się przygotowujemy, aby być w pełni kapłanami. Ale, braterstwo, no, przygotowujemy się. To jakaś część już musi być co? Przygotowana. No, jakaś część musi być przygotowana. Ale ja jeszcze zapytam tak, czy tylko starszy jest kapłanem? To co, wszyscy bracia są kapłanami, tak? Ofiarnicy. Proszę? Ofiarnicy. Ofiarnicy. Wszyscy ofiarnicy są kapłanami. A siostry? No, nieraz tak mówimy tylko o kapłanach, o kapłanach. Musimy popatrzeć na pewną głębię. I o tym apostoł Paweł wspomina w liście do Galacjan. 3 rozdział. A 27, od 27 wersetu, 9 był bodajże czytany wczoraj. Bo którzykolwiek jesteście w Chrystusie, a Chrystus jest kim? Pomazańcem. Chrystus jest, a pomazańcami w narodzie izraelskim kto był? Kapłani, czyli najwyższym kapłanem, prawda? Jeśli jesteście... Którzykolwiek jesteście w Chrystusa ochrzczeni, w Chrystusa jesteście się oblekli. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani niewiasty, albowiem wszyscy wy jedno jesteście w Chrystusie. Ja myślę, braterstwo, że kiedy rozmawiamy nieraz o tym kapłanie bez wady, no to tak siostry sobie mogą pomyśleć, dobrze, że ja nie jestem tej płci męskiej, to ja mogę mieć co? wady, prawda? Nie, ten pozafigualny kapłan ma być bez wady. Czyli ja muszę po prostu walczyć z moimi cielesnymi różnymi skłonnościami, aby wejść w skład najwyższego, co? Być członkiem najwyższego kapłana. A Bóg ułożył członki, apostoł mówi, jako chciał. I mówi, ręka nodze nie może powiedzieć, że jej co? Nie potrzebuje. Tylko pytanie jest, czy wszyscy jesteśmy tymi co? Członkami. Bo jedna jest rzecz jeszcze bardzo, kiedy ten rozdział 12 pierwszego listu do Koryntian patrzymy, mówi, w ciele tym nie ma czego? Proszę? Rozdwojenia. Ciało Chrystusa nie może być rozerwane. Jeżeli jesteśmy kapłanami, nie może następować co? Rozerwanie. Czyli to nas powinno uczyć, że jeśli wchodzimy w skład ciała Chrystusa, w skład kapłana, to nie ma, nie powinno być rozerwania. Nie powinno być rozerwania. Ja myślę, że ciało Chrystusa się nie rozerwie. Jest problem czasami z nami, czy my jesteśmy w tym ciele Chrystusa. Czy czasami cielesność nie bierze góry. Wobec tego nasuwa się pytanie, że może coś ze mną jest problem. Mogę mieć pewną co? Chorobę. Chorobę czego? No trądu, ciała, bo to przeważnie będziemy o tym rozmawiać, na naszym ciele się dzieje. Powstaje pewien problem z nami. Wobec tego, jak rozeznać tą chorobę trądu, czyli grzechu, lub inaczej, jak uznać, co jest grzeszne, a co jest czyste. Może zanim do tego przejdziemy, to chciałbym, braterstwo, o takich rodzajach może trądu najpierw wspomnieć, nie o tych jeszcze, co kapłan mógł rozeznać. Bo Pismo Święte tak wyraźnie mamy wspomniane. On jest nazwany, chciałbym wspomnieć o takim trądzie, trąd biały, bądź nazwany inaczej trądem żydowskim. Przywołam tutaj zdarzenie. Ręka Mojżesza, no co zrobiła? Trądem pobielała jako śnieg. Pokryła się trądem. Mówi, włóż rękę w zanadrze swoje, wyjmij i ręka stała się... Mówi takie, po czym oni to poznają? Zobaczysz, co się będzie działo. Włożysz z powrotem i będzie jaka? Normalna, czysta, byśmy powiedzieli, bez trądu. Podobne zdarzenie było... No... Z kim? Jak? Ja, siostra Mojżesza, to jak ona ma na imię? Ja tak czytam u mnie tak, Maria, no Miriam, dobrze. Co się stało? Co z braterstwo się stało? No tu była sprawa pomiędzy właściwie Panem Bogiem. Pan Bóg ją co zrobił? Ukarał. Ukarał ją czym? Trądem. Ale za co? No, przeczytajmy może z drugiej Księgi Mojżeszowej, a od czwartego wersetu, rozdział czwarty, a szósty werset mówi. Przepraszam. Przepraszam, czwarta Mojżeszowa, 12 rozdział, 10 werset. Bo tam było o Mojżeszu. Coś się stało. No, przeczytajmy od początku. Kiedy mówiła Miriam i Aaron przeciw Mojżeszowi, co mówili? Odnośnie żony murzynki. A nie tak się ożeniłeś, jak powinien się ożenić. To jest wypis, wypisz czasami z naszych co? Czasu. Nie ożeniłeś się tak, jak powinien się ożenić. Żony murzynki. I mówili, jeśli tylko przez Mojżesza, tutaj zauważmy, jeśli tylko przez Mojżesza, mówi Pan, a żeż też nie mówi przez nas, co oni w tym widzieli? Przyczyną była, że miał żonę, może nie, murzynkę. Ale szemrali zupełnie o czymś innym. Oni chcieli, jak gdyby, przejąć urząd czyj? Mojżesza. Jak dalej byśmy czytali, to mówi, że cała stała się jaka? Biała. I wtedy dopiero do Mojżesza proś, aby ten tron co? Ustąpił. I trąd ustąpił. Myślę, braterstwo, czasami jeszcze jest pewna odmiana tego trądu, ale objawy to zmiany na skórze, następnie obrzodzenie skóry, martwica tkanek, powstające blizny, po dłuższym czasie trudno gojące się rany, zmiany chorobowe najczęściej obejmują, no, pojawiają się na twarzy, szyi i tak dalej. Tak wygląda ten trąd biały. Trąd egipski. Drugi rodzaj taki jest. Wspomniane mamy w 5 Księdze Mojżeszowej, 28 rozdział, 27 i 35 werset, że Bóg was zarazi trądem egipskim. Ale ten trąd egipski kiedy po raz pierwszy się pojawił? Kiedy Mojżesz miał wyprowadzić naród z niewoli egipskiej. Dlatego też ten trąd egipski. Są to wrzody lub pryszcze, które dość często atakują stawy. Początkowo mały guz kolana na kolanie, łokciu czy na innym stawie. Później rośnie wielkie, wielkości kurzego jajka. Niszczy ścięgna, odpadają członki od ciała. Chory umiera dość często, bo długo choruje po 20 latach choroby. Choroba ta ma jeszcze inne objawy, powoduje lęk, przykre sny. Również jest czarny trąd. I tym czarnym trądem, może nie będę tak omawiał tego trądu, ponieważ tym trądem był zarażony, na ten trąd spotkał taki, co najwięcej cierpiał. Ijob. Jest wspomniane, że był owrzodziały. Początkowo czarny liszej, powiększa się stopniowo, gwałtownie. No wiemy, że swędzi to. Ciężka choroba. I czwarty rodzaj, który Pismo Święte tak mówi, płynienie nasienia, 3 Mojżeszowa, 15 rozdział, 2 i 3 werset. Tu chodzi o płeć męską. I to praktycznie choroba nieuleczalna. Ale Pan Jezus mówi tak. Idź, ukaż się komu? Kapłanowi. Kapłan nie leczył, ale kapłan mógł rozeznać stan choroby. Czy ta choroba postępuje coraz głębiej, czy też ta choroba się cofie. I może nie o wszystkich odmianach tego trądu, odmianach. Tam wspomnieliśmy o trądach takich, o których mamy wspomniane, odmianach trądu. Kapłani mogli rozeznawać 7 odmian trądu. Może nie o wszystkich wspomniemy. Może coś pozostawimy dla braterstwa do myślenia. Jeżeli kapłani mogli rozeznać trąd, czyli dla nas to by było grzech, kapłani cieleśni mogli rozeznawać stan choroby, to teraz pytanie. Czy kapłani duchowi powinni rozeznawać też grzech, który dotyka ich ducha, ich samych, ducha społeczności, ducha współbraci, czy też nie? Ja myślę, braterstwo, może pod tym kątem troszeczkę zechcemy popatrzeć, może całości tych zdarzeń nie będziemy czytać, ale chciałbym o pierwsze zwrócić uwagę, że pierwszą odmianą trądu, no właściwie to będziemy badać, czy troszeczkę, może nie zupełnie tak badać, ale oprzemy to wszystko na 13 rozdziale trzeciej księgi Mojżeszowej, gdzie zaraz na początku mamy wspomniane tak. I rzekł Pan do Mojżesza i do Arona, mówiąc: człowiek, który miał na skórze ciała swego sadziel, albo liszaj, albo białe blizny, tak iżby na skórze ciała jego okazała się plaga trądu, przyprowadzony będzie do Arona, kapłana, albo do którego z synów kapłańskich. Mówi, że jeżeli pojawi się plaga trądu, mówi tutaj na sadziel, liszaj, albo na jakieś bliźnie. Mówi, przyprowadzi do kapłana. Wtedy ogląda kapłan, on sadziel na skórze swojej, i jeśli by włos na onym sadzielu pobielał, a on sadziel nie na spojrzeniu byłby głębszy niż skóra ciała, jego plaga trądu jest. Przetoż oglądawszy go kapłan, osądzi go być nieczystym. Może, a jeśli by biała blizna była na skórze ciała jego, a nie byłaby głębsza na spojrzeniu niż inna skóra, włos na niej nie pobielałby, wtedy zamknie go kapłan mający taką zarazę przez 7 dni. Tam dalszy jest jeszcze proces. To znaczy, że gdy choroba jak gdyby staje się zahamowana, to jeszcze kapłan zamyka na 7 dni, a po 7 dniach jeszcze obserwował. Ale ja chciałbym, braterstwo, żebyśmy popatrzyli tutaj, że ten trąd powstały z rany, blizny. No, czytając ten fragment do 4, że olbrzymie, byśmy powiedzieli o tym całość, gdybyśmy czytali, że ropna wysypka powstała po bliźnie lub okaleczeniu. Ale nieumylnym dowodem dla kapłana było pobielenie czego? Włosa. Czy włos pobielał, czy też nie? Jeśli pobielał, to co? No. To co? Jeśli włos na onym sadzielu pobielał, na końcu mówi, że był jaki? Nieczysty. A jeśli nie pobielał, to był poddany dalszemu procesowi. Czyli nieomylnym dowodem było to, czy włos pobielał, czy też nie pobielał. Trąd właśnie powstały po okaleczeniu. Chciałbym teraz przenieść na troszeczkę takie naznaczenie dla nas. Trąd to co? Grzech. Powstały po bliźnie. Blizna oznacza dość często wspomnienie po ranie lub okaleczeniu. Prawda? Jak popatrzymy na bliznę, to tak myślimy, po okaleczeniu. Jeśli zostaliśmy przez kogoś, brata czy siostrę, okaleczeni lub zranieni, przez może i pomówienie, może napomnienie, słuszne, zasłużone czy niesłusznie, a zostało to załatwione zgodnie z regułą pańską, nie wolno o tym co? Wspominać. Jeśli zostało załatwione z regułą pańską, nie wolno o tym wspominać. Mówi, że jeśli zgrzeszył przeciwko tobie brat twój, to co zrób? Idź, powiedz drugiemu. No, idź. Tak. No, jest pewna reguła, którą powinno się przestrzegać. I jeżeli to zostaje załatwione, nie powinno się do tego co? Powracać. Czasami grzech powstaje z obrzęku. Są to sprawy załatwione zgodnie z regułą. Bo będzie ciągle to coś puchło. Bo coś tam w życiu się stało, które ciąży na pewnych stosunkach. Zapamiętywanie i wspominanie załatwionych i niezałatwionych spraw, czasami nieporozumień, jest niebezpieczną podkładką pod trąd, czyli pod grzech. Pod grzech. Bo tak szybko może pojawić się. Jest taka podkładka. I braterstwo, nieraz to jest tak, że czasami sprawy są załatwione, a jak zupełnie inna sprawa powstanie, to wszystkie sprzed 10-15 lat sprawy co? Wracają. Jak niebezpieczna jest to po prostu choroba. Ale pobielenie włosa było nieomylny dowód na grzech. Co to znaczy? Ja myślę, braterstwo, że oznacza wybielanie się ze złego uczynku. Ze złego uczynku. Czasami urabianie opinii. My czasami słuchamy od kogoś, a nie zapytamy o źródła, a opinię już mamy co? Wyrobioną. Wyrobioną. Nie zapytamy drugiej strony. Ale musimy wiedzieć, że wszystkich oszukamy. Ale kogo nie oszukamy? Pana Boga nie oszukamy. Pana Boga nie oszukamy, bo możemy wszystkich oszukać. Nawet siebie. Braci, siebie, ale Pana Boga nie oszukamy. Dość często jest usprawiedliwienie swego postępowania. Usprawiedliwienie się, wykręcanie się lub skierowanie winy na drugiego. Jeśli ja coś zrobiłem, to mnie pobudził ten właśnie drugi. A ja w tym jestem tylko nic nie winien. Na drugiego. I tak, braterstwo, jest. Adam rzucił winę na kogo? A Ewa na kogo? No i tak nieraz jest, braterstwo, w życiu z nami, że my czasami podobnym wpływom ulegamy. I tak to wygląda czasami nasze życie, braterskie życie. To nie ja, to mój brat. Ja zawsze potrafię się wybielać. Problem z Boże, to nie ja jestem problemem, to jest inny. Albo to nie my jesteśmy problemem, to są inni problemem. To drudzy, a czasami winy szukamy nawet poza zborem. Dlatego w tym zborze naszym tak jest źle, bo tam są się inni bracia do niego wtrącili. A więc usprawiedliwienie się ze złego słowa, uczynku, dość często doprowadza do bardzo niebezpiecznego co? Grzechu. Może inaczej, do bardzo niebezpiecznej choroby. Bardzo niebezpiecznej choroby. Inny trąd, na który chciałem odmianę trądu zwrócić uwagę, od 9 wersetu 13 rozdziału. Zaraza trądu, gdy będzie na człowieku, przywiedziony będzie do kapłana. Który obejrzy kapłan, będzie sadziel biały na skórze, żeby się uczyniły włosy białe, choćby i zdrowe ciało było na tym sadzielu. Trąd zastarzały jest na skórze ciała jego i osądzi go za nieczystego kapłan, a nie będzie go zawierał, gdyż nieczystym jest. Trąd zastarzały. No, samo określenie to, co to nam mówi. Że jaki to trąd? Dlaczego zastarzały? Proszę? Nie był leczony. Jest dość często tak mówimy, że literalnie, jeśli o chorobę, że choroba siedzi w naszym organizmie, a w pewnym momencie ją wyrzuca co? Na zewnątrz. I to po prostu jest w nas dość często, a później się uwydatnia. Dlatego jest zastarzały. Co znaczy dla nas? Ta choroba wydobywa się z zewnątrz organizmu. Również czasami jest wywołana pod wpływem silnych bodźców, ale jeżeli pod względem silnych bodźców, to jest to choroba wtedy nieuleczalna. Z organizmu. To oznacza, że pielęgnowanie tajemnych występów ukrytych wewnątrz. No, psalm mówi, żeby od tajemnych występów nas ochronił kto? Pan. 19 psalm, 13 werset. Stara, zastarzała gorzkość serca, stare uczucia. Dość często mówimy, że stara natura powraca. No, była uśmiercona, prawda? Ona już tam sobie spokojnie drzemała. Ale nagle się wydobędzie z naszego organizmu. To uczucie niezadowolenia, uczucie udręczenia, przykrości, czasami udręczenia. To drzemiący w człowieku stan dominacji. Zawsze chcielibyśmy dominować nad drugim. I to drzemnie. Żyjemy w takim okresie czasu bardzo z jednej strony błogosławionym i trudnym, a z drugiej strony bardzo trudnym. Że właściwie człowiek pod tą osłoną wolności wyzwalają się różne drzemiące stany w naszym organizmie. Ale najczęściej chcemy dominować. To ja najlepiej wiem. To ja najlepiej co? Rozumiem. To tak należy prowadzić działalność pańską, a nie tak. To wszystko chcemy zrobić po swojemu. I myślę, że czasami to się wydobywa. A jeszcze jak przyjdzie do tego, taka, że bardzo szybko się obrażamy, urażona ambicja. To jest bardzo stan niebezpieczny. I to się wydobywa z organizmu naszego. I bardzo szybko można zachorować. Ale również, tak jak wspomnieliśmy, występuje nagle pod wpływem silnych bodźców. Tymi bodźcami są napomnienia. Napomnienia Pana, apostołów i jeszcze kogo? Braci. I to jest silny bodziec. Jak on mi to mógł co powiedzieć? To jest mój brat, ale jak on mógł mi to powiedzieć? To ja z człowiekiem światowym lepiej się co? Dogadam. On mnie rozumie. A brat mnie co? Nie rozumie. I to są silne bodźce, a to bardzo szybko może doprowadzić do choroby nieuleczalnej. Do choroby nieuleczalnej. Lecz ta choroba jest, może być uleczalna. Pod warunkiem, że nastąpi przyznanie się do czego? Do błędu, do grzechu, prawda? Zauważenie, że ten grzech jest belką, ale w moim co? W moim oku. Nie, żebyśmy bardzo patrzyli na swoje postępowanie i byli tacy jak Dawid. Stanął, kiedy mu prorok przyszedł i opowiedział o jednej uwierzce, o mężu ubogim przypowieść i powiedział mu, że to ty jesteś królu. A on powiedział, zgrzeszyłem. Zrozumiał, że popełnił co? Błąd. A wydaje się, że to takie proste powiedzieć, a ciężko co? Wykonać. Innym, na który chciałbym zwrócić uwagę, trąd zagojonego wrzodu. 13 rozdział od 18 wersetu. Jeśli by zaś był na skórze ciała jego wrzód, a zagoiłby się, a na miejscu wrzodu onego uczyniłaby się sadziel biały albo blizna biała na zaczerwieniała, wtedy okazana będzie, okazany będzie kapłanowi zagojony wrzód. Co to jest takiego? O, jest wrzód i wrzód jest co? Zagojony. Literalnie to jak to wygląda? Wrzodu praktycznie co? Nie ma, ale on jest zagojony. Do bezpośrednich przyczyn powstania wrzodów można zaliczyć czasami uraz fizyczny i ten trąd powstały po zagojonym wrzodzie, ale także i myślę, że tutaj powstały po wrzodzie, a także i niekoniecznie też i po każdym. Co to oznacza? Wrzód zagojony. Wrzód zagojony. Nie chciałbym mowy potocznej tutaj używać. Czasami tak ktoś mówi. Ten dla mnie jest człowiek wrzodem. Dlaczego wrzodem jest? No. Czyli będzie ukazywał pewne nasze słabości, to będziemy zawsze, bo on nam powie szczerze aż do bólu, prawda? I powiemy, o, to jest stan taki. A co to oznacza? Oznacza różne słabości cielesne. Nie takty, które mogą spowodować zgorszenie takie jak czasami złe zachowanie w domu modlitwy, domyślanie się, podejrzliwość, samowolne pozbawianie innych przywilejów usługi, praktykowanie obrzędów innych religii. To jest pewnym wrzodem. On jest zagojony, przystosowujemy się, ale czasami na tym wrzodzie coś się co? Pojawia. I tu mówi ten jak, wszędzie jest dobrze, ale u nas co? Wszędzie jest miłość, a u nas miłości co? Brakuje. Bardzo się nie chce samemu wnieść tej miłości. Bo zawsze jest tak, że chcemy po prostu widzieć zupełnie inaczej. Samowola, nadużywanie wolności, rozluźnienie zasad, rozwięzłość. Może chciałbym tutaj przy tym jeszcze z listu do Efezjan rozwiązłość i z listu do Efezjan przeczytać 5 rozdział od 2 wersetu. A chodźcie w miłości, jako i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie na ofiarę i na zabicie Bogu ku wdzięcznej wonności. A wszeteczeństwo, wszystka nieczystość albo łakomstwo niechaj nie będzie ani mianowane między wami, jako przystoi na kogo? Na świętych. Niechaj tego wszystkiego między wami nie będzie. Także sprośność, błazeńskie mowy, żarty, które nie przystoją, ale raczej dziękowanie. Ja myślę, że kiedyś by można było ten werset wspomnieć, bo tak, co jest błazeńską mową, co jest żartem. Mówi, a to nie powinno wśród nas co? Być, bo to jest podkładką zaraz pod pewną chorobę. Bo to wiecie, iż żaden wszetecznik, albo nieczysty, albo łakomca, który jest bałwochwalca, nie może dziedzictwa w Królestwie Chrystusowym, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Czyli wyraźnie tutaj wspomina, że to wszystko powinno być od nas oddalone. Te wszystkie słabości ciała są pewnym wrzodem, czyli podkładką pod grzech. Rozwój tego grzechu z wyniku naszych słabości został zahamowany przez słowo prawdy, przez nasze nowe dążenia, pragnienia. To hamuje pewien rozwój tego grzechu. Ale bardzo szybko może się to wydobyć. Na wrzodzie białym wysypka lub plamka. To oznacza uznanie swoich słabości za takie słodkie, niewinne. No, dość często mówimy, że to jest takie, no to jest niewłaściwe, ale co? Ale przyjemne. To jest niewłaściwe, ale przyjemne. I to jest, mówi, że na wrzodzie tak powstaje wysypka lub lamka. Co to jest? Wybielania własnego postępowania, oddając się swym słabościom, tylko z większą jeszcze siłą. Plama ta wskazuje na istnienie choroby, czyli na istnienie grzechu. Głębienie. Ja nie czytałem wcześniej całego opisu, ale myślę, braterstwo, że można przeczytać cały 13 rozdział. Głębienie. Dalsze postępowanie wypacza charakter. Jeżeli w tym będziemy trwali, to wypacza charakter. Pociemnienie włosa. Przyznanie się do winy, żałowanie, pokuta jest oznaką zahamowania choroby. Oznaką zahamowania choroby. Inny trąd, który kapłani mieli rozeznać na, to jest trąd na głowie albo na brodzie. I przeczytamy od 29 wersetu, może dwa wersety. Gdy mąż albo niewiasta mieli jaką plamę na głowie albo na brodzie, wtedy obejrzy kapłan oną plamę, a będzie na spojrzeniu głębsza niż inna skóra i byłby na niej włos pożółkły i subtelny, wtedy trędowatego za nieczystego osądzi kapłan, zmaza jest trąd na głowie albo na brodzie. Można by było czytać dalszy opis, myślę, że braterstwo przeczytają, ja tylko wspomnę o tym trądzie na głowie i brodzie. Choroba ta powstaje po podrażnieniu skóry, głowy lub brody. Schorzenie na głowie. No, zawsze mówimy o głowie. O człowieku, że ma głowę, prawda? Co znaczy ten choroba na głowie? Choroba na głowie. Myślę, braterstwo, że nasz rozum gdzie się znajduje? Rozsądek, rozum. Rozsądzamy wszystko. Na głowie. I coś jest, czasami może powstać schorzenie na głowie. Mówimy, że kapłani mieli możliwość to rozeznać, że jest chory, nie uleczyć. Mogli rozeznać, że jest chory. Jest to po prostu niewywiązanie się ze ślubów. Lepiej nie ślubować, niż poślubujcy, a co? A nie oddać. To wskazuje na pewną chorobę, że jeżeli coś poślubiamy, a nie oddajemy. Myślę, że dla nas to tak byśmy powiedzieli, no za chwilę może usiądą i na tej ławce i będą czynić ślub, który nie może być co? Może być rozwiązany? Nie może być rozwiązany. A jeżeli ktokolwiek rozwiązuje ślub, to znaczy, że ma pewną chorobę. Jest bardzo szybko, odstępuje od Pana Boga, idzie zupełnie w innym kierunku. Myślę, że możemy czynić wiele ślubów, ale jeżeli czynimy śluby przed Panem Bogiem, to te śluby mamy co? Dotrzymać. Niedotrzymanie ślubu sprawia, że mamy pewnego rodzaju schorzenie, mamy pewnego rodzaju grzech, bo tych ślubów wobec Boga i Chrystusa jako głowy też nie chcemy dotrzymać. Mamy oddawać śluby. Myślę, że gdybyśmy patrzyli na psalm, to psalmista mówi, śluby moje oddam i to zaraz przed kim? Przed całym ludem, prawda? Że będę starał się oddać śluby Panu Bogu. Inny rodzaj, może jeszcze taki, który kapłani mogli rozeznać, to jest trądzik. Trąd niezaraźliwy, 13 rozdział tej księgi, 38 i 9 werset. Ale mała występuje plama na skórze. Wskazuje też na pewnego rodzaju słabości, ale słabości, no, nie nasze, ale słabości współczłonków. I apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale, a w 14 wersecie mówi tak. A prosimy was, bracia, napominajcie tych, którzy nie stoją w rzędzie. Cieszcie bojaźliwych, znaczycie słabych, nieskwapliwi bądźcie przeciw wszystkim. Patrzcie, abyście złem za złe nikomu co nie oddawali. Myślę, że żebyśmy patrzyli na współczłonków, dość często mówimy, przez takie pomniejszające troszeczkę szkło, a na nasze, żebyśmy zauważyli zupełnie w innym świetle. I tu mówi, że ten trądzik to tak, no nie wpływa to bardzo na naszą chorobę, ale żebyśmy umieli po prostu współczuć słabością współczłonków. Jeżeli tego nie będziemy umieli współczuć, to bardzo szybko może u nas się rozwijać ta choroba. I może na ostatni, który chciałem wspomnieć, rozeznanie to kapłańskie, to jest 13 rozdział od 40 wersetu. Mąż, któremu by opadły włosy z głowy jego, łysy jest i czysty jest. A jeśli by przeciwko jednej stronie twarzy opadły włosy głowy jego, przełysiały jest, czysty jest. Wszakże jeśli by na łysinie albo na tym przyłysieniu okazała się blizna biała i zaraniłaby, trąd wzrósł z łysiny jego albo z przełysienia jego. No, trąd na czym? Na łysinie. No, wydaje się tak, co to jest? Moglibyśmy tutaj popatrzeć. Trąd z łysiny. Dość często jest to choroba bardzo niebezpieczna, nieuleczalna czasami. Ale to jest tak, chociaż powiemy, że łysina jest oznaką, tak potocznie się mówi, oznaką czego? Czego? Mądrości, tak? Łysina jest oznaką mądrości, tak? Chociaż możemy powiedzieć, że oznaką nie zawsze. Czasami oznaką, mówię, nie zawsze, czci do Boga, poszanowania. Łysina czasami podkreśla dojrzałość. Pamiętamy jedno takie zdarzenie, kiedy Elizeusz szedł i za nim wołano co? Idzie łysy. Inaczej mówiąc co? Naśmiewano się. I co się stało? No wyszły 42 niedźwiedzice. No i przepraszam. Wyszły niedźwiedzice i 42 dzieci. No to jest lekcja, że każde nieposłuszne dziecko co? Będzie żyło. No nie będzie żyło. Myślę, że naśmiewali się z niego. Ale trąd na łysinie. Chciałbym, że to wskazuje na grzech przeciwko czci Pana Boga, Pana Jezusa, Ducha Świętego i prawdzie. Wskazuje to grzech na grzech świadomo rozmyślny. Świadomo rozmyślny. Oznacza to również, byśmy powiedzieli, nieposzanowanie dojrzałych w prawdzie. I braterstwo, kiedy apostoł do Tymoteusza mówi, 5 rozdział, 1 list, 5 rozdział, 17 werset, kiedy mówi o wyborze starszych, to mówi, który się dobrze, co? sprawuje. Czyli dojrzały w prawdzie. Dzisiaj to troszeczkę tak, wydaje się, odchodzimy. Dzisiaj mówi tam, wybierajmy na starszego tych, którzy są młodzi. No ja bym, wydaje się, trzeba było, którzy coś wskazują, coś reprezentują. Dojrzały w prawdzie, bo jak później prowadzić cały zbór, całe zgromadzenie. I wydaje się, że tutaj bardzo szybko możemy popaść w pewną chorobę. Często na tą chorobę też chorują starsi. Jeśli z tego powodu, że mają taką usługę, wpadają dość często w samozadowolenie, w pychę. Czy nie wpadają? Ja myślę, że jest to stan, ja nie mówię, że często wpadają. Nie znaczy, że co? Że wszyscy. Jest tu stan bardzo niebezpieczny. Bóg daje pewne przywileje usługi, przywileje w różnych formach pracy wśród ludu Bożego, w zaspokojeniu potrzeb duchowych, cielesnych, jak różnego rodzaju wykłady, organizowanie konwencji lokalnych, międzynarodowych, pracy z młodzieżą, dbanie o osoby starsze, schorowane, zaszczytne cele. Ale z tym wszystkim coś możemy uczynić więcej, czego Pan od nas co? Nie wymaga. Możemy wskazywać na siebie. I to jest stan bardzo niebezpieczny, że ja wam coś powiem, ja wam coś przeczytam, ja was czegoś co? Nauczę. I zapominamy, że to jest właściwie nauczycielem. Chciałbym, braterstwo, że pewne błogosławieństwo w pewnych rzeczach stwarza pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. I przytoczyć wydarzenie z Księgi Kronik o pewnym królu. Druga Kronik, 6 rozdział i 14 werset. Przepraszam. Chodzi mi o Uzjasza. Proszę? Nie, chodzi o Uzjasza, który po prostu pobudował wszystko, wojsko uzbroił i chciał złożyć ofiarę, która należała się tylko i wyłącznie dla kapłanów. Gdzieś musiałem zgubić to. Proszę? Tak. Proszę? A ja zapisałem 6. Druga Kronik, 26, tak? Dziękuję bardzo. No tak. Myślę, że cała historia jest od 9 wersetu. Budował Uzjasz wieżę w Jerozolimie, całą Jerozolimę po prostu przygotował. Zgotował Uzjasz wszystkiemu do onemu miejscu, 14 czytam. Wojsko, tarcze, drzewce, przyłbice, pancerze, łuki i kamienie do proc. Unaczynił też w Jerozolimie sztuki wojennej, uczył wszystkiego. No, Pan Bóg mu w tym co? Błogosławił. Ale gdy się wzmocnił, to co? Podniosło się serce jego ku zginieniu jego i wystąpił przeciwko Panu Bogu swemu, bo wszedł do kościoła pańskiego, aby kadził na ołtarzu kadzenia. I wszedłszy za nimi, Azariasz kapłan, a z nim kapłanów 18 mężów i stanęli przeciw Uzjaszowi królowi, mówiąc: nie twoja to rzecz, Uzjaszu, kadzić Panu. Popatrzmy na ten, tą rzecz. Pan Bóg błogosławił, uzbroił cały naród izraelski. Jeruzalem podniósł wysoko. Urósł w co? W siłę, urósł w pychę jeszcze. I mówi teraz co? Teraz ja mogę jeszcze składać co? Na ołtarzu ofiary. Ale, brat, to jest jedna lekcja, na niego patrzę. Ale popatrzmy, jak byli tam, drugi kapłan stanął. Mówi, nie tak powinno być co? Czynione. A z nim stanęło jeszcze ilu? 80, przepraszam. Jak odważni byli, żeby się sprzeciwić komu? Królowi. Myślę, że braterstwo jest tutaj w wielu płaszczyznach, moglibyśmy popatrzeć, że on nie usłuchał tego. To jest dokładnie, jak nieraz się może dziać. Możemy powiedzieć, że to nie tak powinno być, że Słowo Boże mówi inaczej. Ale ja zrobię i tak co? Po swojemu. Po swojemu. I Bóg go co? Pochwalił. Jeżeli ty nie chcesz słuchać, zaraził go chorobą, czyli grzechem, trądem. I myślę, braterstwo, że kryje się to lekcja dla nas. W takim niebezpieczeństwu, takiemu niebezpieczeństwu podlegają, dalej wspomnę o tym, starsi zborowi. I wszyscy, którzy z łaski Boga mają pewien dział pracy. Dbają i uczą braci, jak żyć w tym świecie. Dbają o pokarm odnośnie wspaniałych obietnic Bożych. Uzbrajają braci przeciw napaściom świata, ciała i szatana. Lecz czasem chcą czynić i uczyć więcej, niż życzyłby sobie tego, co? Pan. Więcej, niż życzyłby sobie tego Pan. Ale jeszcze coś jest. Są głusi na napomnienia współbraci. Dlatego, że z powodu zaufania w siebie wpadają w pychę, pozostawiają braci dość często na polu walki, a sami odchodzą nieuleczalnie chorzy. Ten rodzaj choroby jest niebezpieczny i nieuleczalny. Jest to wielka odpowiedzialność przed Panem Jezusem, przed Panem Bogiem, za każdą powierzoną pracę wśród ludu Bożego, a szczególnie za słowo przekazywane. Ja zdaję sobie sprawę, bo to dotyczy również mnie, że stając na tym miejscu, mam wielką odpowiedzialność za słowo, które staram się powiedzieć i za pobudki, które mi kierują. Bo czasami możemy chcieć przekazywać coś więcej, to, co nie życzyłby sobie Pan. Czasami możemy wykorzystywać te sposobności do próbowania, do albo tak zwanej autopromocji, czyli siebie, do promowania siebie, własnych poglądów, i to jest bardzo stan niebezpieczny. Nie wspomniałem o wszystkich odmianach trądu, który rozeznawali kapłani. Pozostał jeszcze z tego 13 rozdziału jeden, ale jaki to, braterstwo, jak cały rozdział przeczytają, to będę wiedzieć. Chciałem, braterstwo, przedstawiając to, że pomimo, że jesteśmy przygotowującym się kapłaństwem, to mamy obowiązek rozeznawać, czy u mnie czasami nie pojawia się choroba grzechu, czyli inaczej mówiąc trądu. Czasami może to być niewinne, tak jak tutaj te objawy, o których wspominaliśmy. Czasami tylko taki trądzik, ale czasami może przybrać bardzo formę niebezpieczną. Dlatego też im nie możemy być obojętni, jeżeli patrzymy na współczłonków, na ich dolegliwości, na ich też czasami pojawiające się choroby, nie możemy być też obojętni na to, aby tego nie widzieć. Czyli inaczej mówiąc, mamy rozeznawać, bo pewnej rzeczy nie uleczymy. Myślę, że uleczyć może Pan, jeśli osoba zechce być co? Uleczona. Jeśli możesz, ulecz mnie. Jeśli możesz. I wydaje mi się, naszą rolą jest tylko, żebyśmy umieli rozeznać ten stan i zwrócić się do Pana o to, aby nam pomógł i uleczył pewne przejawy w nas istniejącej choroby. A myślę, że jeżeli w tym będziemy się kierować, to na pewno odniesiemy wielkie błogosławieństwo w przyszłości. Możemy się spotkać wraz z naszym Panem w Jego Królestwie. Tego braterstwa życzę, jak sam gorąco pragnę.